Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. €3,7 miliardów były warte zagraniczne bezpośrednie inwestycje przyciągnięte przy pomocy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w 2022 roku. Było to ponad 120 projektów inwestycyjnych, dzięki którym w najbliższych latach pracę znajdzie około 14 tysięcy ludzi. Instytucja podsumowała miniony rok, a dla nas jest to okazja do rozmowy na temat przyciągania zagranicznych inwestorów. Wspólnie z głównym ekonomistą Polityki Insight, Adamem Czerniakiem, porozmawiamy o tym, jakie czynniki decydują o atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych państw. Spróbujemy też ocenić, czy Polska skutecznie walczy o najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje. Najpierw jednak zapraszamy na krótką rozmowę z dyrektorem Centrum Inwestycji PAIH, Marcinem Fabianowiczem, w której podsumujemy 2022 rok. Proszę powiedzieć, jak wyglądał ten 2022 rok, jeżeli chodzi o przyciąganie zagranicznych inwestorów do Polski, bo początek nie zapowiadał się za dobrze. Mam na myśli tutaj agresję rosyjską na Ukrainę. Jest to jakiś taki kolejny czynnik niepewności w ostatnich latach, oprócz pandemii koronawirusa, który nie ułatwia chyba przyciągania tych inwestycji.
Ten rok był wyjątkowy pod wieloma względami. Trochę zaczęliśmy wychodzić z tej pandemii, świat się otworzył, ludzie pomyśleli, wracamy trochę na normalne, znane nam kiedyś tory. No i tak myśleliśmy w styczniu, przez kawałek lutego, i przed nami pojawiło się zupełnie nowe i nieznane wyzwanie, czyli właśnie agresja Rosji na Ukrainę. I do tego musieliśmy się dostosować, czyli do zerwanych łańcuchów dostaw, które wcale nie wróciły jeszcze do normy po COVID-zie, doszły zerwane łańcuchy dostaw w związku z wojną. Przypominam, że Rosja łączy nas tak naprawdę z Azją, jeśli chodzi o gro transportu. Nałożyła się na to niepewność inwestorów co do tego, jak ten konflikt się potoczy.
Dużo procesów zamrożono?
Było takie wstrzymanie i dużo pytań. I tam, gdzie rozmawialiśmy z krajami europejskimi, to one doskonale rozumieją, że Polska jest w Unii Europejskiej, jest w NATO. Choć i z tamtych krajów mieliśmy, i wydaje się to z dzisiejszej perspektywy bardzo ważne, wizyty najważniejszych prezesów spółek. Włącznie z tym, że wspólnie z ministerstwem, z innymi organizacjami odwiedzaliśmy z tymi prezesami polsko-ukraińską granicę, żeby z jednej strony pokazać to, jak to tam wygląda pod względem takiej solidarności Polaków, namówić ich też do wsparcia, ale z drugiej strony oczywiście wszystkie wizyty miały na celu sprawdzenie, czy tak naprawdę jest bezpiecznie. I to nie tylko pod względem tego, czy na nas będą spadać rakiety, ale również pod względem kilku milionów osób, które przekroczyły granicę. Jeśli popatrzymy na precedensy inne takiego napływu uchodźców, to zazwyczaj rodziło problemy. W Polsce odbyło się to zupełnie inaczej, było to trochę niepojęte dla tych osób, ale z punktu widzenia Azji tak naprawdę Polska, Ukraina blisko siebie, te ryzyka są duże, stąd też musieliśmy jeździć, przekonywać, rozmawiać z tymi inwestorami, więc mocno musieliśmy przebudować nasz cały plan na ten rok.
Ale tak jak Państwo sami wspominacie, łącznie tych inwestycji było około 200 milionów euro więcej niż w 2021 roku, to jest €3,7 miliardów. To w takim razie kto inwestuje, to znaczy jakie branże, jakie sektory, gdzie w Polsce te firmy inwestują i na co zwracają uwagę?
Jak pan powiedział, to jest 3,7 miliarda. To jest rekord, najlepszy rok agencji po rekordowym zeszłym. A jeśli cofniemy się do 2020, gdzie mieliśmy 2,7 miliarda, to jest ogromny skok. Więc biorąc pod uwagę to wszystkim, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o tych wszystkich zawirowaniach, jest to bardzo, bardzo dobry rok. Inwestują w zasadzie wszystkie kraje, które dotychczas w Polsce inwestowały. Na prowadzenie w naszych statystykach wysunęły się Niemcy, chcąc, nie chcąc, największa inwestycja, którą obsługiwaliśmy w tym roku, taka jednostkowa, to jest 1,3 miliarda euro, fabryka Mercedesa w Jaworze. I taki Mercedes zwraca uwagę na to, na co też inni, i to jest coś, co bardzo też mnie cieszy, bo ta fabryka będzie zeroemisyjna. I na to też zwracają inwestorzy uwagę. I wbrew takiemu może obiegowemu przekonaniu, Polska w dostępie do zielonej energii wcale nie jest w takiej złej pozycji, jak mogłoby się wydawać.
I to się też zmienia, to znaczy ta inwestycja nie będzie teraz, tylko za kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt miesięcy, więc pewnie wtedy też będziemy w innym miejscu, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, o miks energetyczny.
Tak, znaczy to, że my już bardzo dużo zrobiliśmy i później wystartowaliśmy, więc ten skok też był w takim krótkim czasie i to robi wrażenie na inwestorach. I też te plany właśnie Polski, przede wszystkim inwestycje w offshore, które bardzo zmienią nam rynek zielonej energii, są zauważane przez tych inwestorów i no pomaga nam to ich przyciągać do Polski.
Mówi się czasem, że wydarzenia na świecie nieustannie przyspieszają, że wszystko zmienia się coraz szybciej. Te procesy inwestycyjne, o nich można powiedzieć to samo?
To jest coś, co widzimy już od kilku lat, ale ostatnio chyba z jeszcze większym nasileniem. Naprawdę inwestorzy chcieliby kończyć procesy inwestycyjne w czasie, kiedy parę lat temu się do nich przygotowywali. Czyli mówimy tu o perspektywie 2-3 lat na budowę ogromnych zakładów. To jest wyzwanie dla nas, dla wszystkich naszych partnerów. To znaczy, że musimy dysponować doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi, że te nasze procesy wszelkiego rodzaju inwestycyjne muszą być naprawdę szybkie i sprawne. Cieszy mnie to, że w rozmowach z inwestorami ta biurokracja polska jest na dużo lepszym poziomie niż wśród naszych sąsiadów. Naprawdę to podejście, ja pracuję w agencji około 5 lat i ja widzę, ile się zmieniło na przestrzeni tych 5 lat, bo przepisy przepisami, ale to też to podejście urzędników, którzy już nie traktują wszystkich jak petentów, którzy widzą wartość dodaną w tych inwestycjach. To naprawdę dużo zmienia, że ci inwestorzy mają partnerów nie tylko po stronie rządowej, ale tej samorządowej, z którą oni na końcu tak naprawdę po podjęciu decyzji będą najintensywniej pracować.
Czy na razie na początku 2023 roku te trendy, o których mówimy w kontekście tego kalendarzowego roku poprzedniego, czyli 2022, czy one się utrzymują? Czyli czy dalej są zapytania, czy z podobnych sektorów, czy jednak tutaj dochodzą jakieś nowe trendy, czy na razie wszystko jest, że tak powiem, po staremu?
Ciężko mówić po staremu, po nowemu. Nie ma nic, co by nas jakoś bardzo zdziwiło. Dalej elektromobilność trzyma się mocno. Jakby te inwestycje idą za trendami, tak? Czyli coraz więcej mamy inwestycji z zakresu IT, z zakresu nie tylko elektromobilności, w ogóle nowej mobilności, z zakresu nowoczesnych rozwiązań mikroprocesorowych. To są te zapytania, które w ostatnim czasie się pojawiają. To, co nas cieszy, to, że Polska ma coraz większy potencjał R&D i tych projektów obsługujemy coraz więcej.
A największe wyzwania pewnie w ciągu najbliższych kwartałów, pana zdaniem?
Zapewnienie stabilnych dostaw zielonej energii, czyli dalszej pracy, bo to, że ten potencjał jest, to nie znaczy, że możemy gdzieś przysiąść. Czyli takie rozwiązania typu linia bezpośrednia, zmiana ustawy 10H i zapewnienie po prostu tego, żebyśmy mogli w zakresie tej zielonej energii się rozwijać. No oczywiście dalej utrzymanie pozytywnych też wskaźników ekonomicznych, bo to jest coś, co Polskę wyróżnia od wielu, wielu lat na mapie Europy i jest bardzo ważne.
Bardzo dziękuję. Pan Marcin Fabianowicz, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
A teraz zapraszam na rozmowę z głównym ekonomistą Polityki Insight, Adamem Czerniakiem. Zacznijmy może od takiego ogólnego pytania. Co decyduje o tym, że ktoś umieszcza swoją inwestycję w Polsce, a nie na Słowacji albo w Węgrzech, albo odwrotnie też decyduje się postawić fabrykę nad Balatonem albo w Bawarii czy w Brandenburgii, a nie na Dolnym Śląsku czy gdzie indziej w Polsce?
Myślę, że temu pytaniu to moglibyśmy cały podcast poświęcić, bo pytanie jest łatwe i proste w zadaniu, ale odpowiedź jest no bardzo wielowymiarowa, bo tych czynników, które wpływają na decyzję, jest bardzo dużo. Znaczy, oczywiście na pierwszy plan wysuwają się czynniki gospodarcze, w tym na przykład koszty pracy, koszty energii, także struktura tej energii, czyli struktura pozyskiwania, jaki udział energii w danym kraju pozyskiwany jest ze źródeł odnawialnych, co jest coraz ważniejszą kwestią dla firm przy ocenie. Dalej mamy kwestie związane z edukacją siły roboczej, dalej mamy kwestie związane z dostępnością kapitału, czyli wysokością stóp procentowych w danej gospodarce, ale oczywiście poza tym mamy także szereg czynników takich polityczno-ekonomicznych, w tym stabilność ładu gospodarczego, systemu podatkowego, w ogóle przepisów prawa, przestrzeganie tego prawa, sprawność sądownictwa, dalej dostęp do unijnych rynków, czy w ogóle do szerokiego rynku, czy do wewnętrznego, Unii Europejskiej, czy nawet krajowego, czy lokalnego. A na koniec pewnie jeszcze także kwestia umiejscowienia danej inwestycji w całości inwestycji firmy, bo szereg firm szuka dywersyfikacji po to, żeby ograniczyć ryzyka dywersyfikacji także geograficznej swojej działalności produkcyjnej. Z tego właśnie powodu często Polska jest krajem alternatywnym względem na przykład Czech, Węgier, Słowacji, które tutaj są w tym samym regionie i to właśnie z nimi najczęściej o te inwestycje zagraniczne konkurujemy.
Jak popatrzymy na te wszystkie czynniki, pewnie trudno ocenić, które są ważniejsze, które mniej ważne. Zależy to pewnie od samego przedsiębiorstwa, od tego, kto chce co produkować, ale widać wyraźnie, że to zainteresowanie regionem, a szczególnie właśnie Polską, no chyba nie słabnie. Jak popatrzymy sobie na te czynniki, które wymieniałeś na początku, czyli ta sytuacja gospodarcza Polski, jak ona wpływa na przyciąganie inwestycji? No bo wiemy na pewno, że Polska jest dużym rynkiem, ponad 30-milionowym. Wiemy, że są tu relatywnie dobre autostrady, można się stąd łatwo i szybko gdzieś tam też przemieścić. No ale ta sytuacja gospodarcza Polski, jak ona wpływa na przyciąganie tych inwestycji?
Z perspektywy inwestora zagranicznego sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra. To znaczy mamy stabilny wzrost gospodarczy, relatywnie szybszy niż w innych krajach europejskich, zwłaszcza niż w tak zwanej starej Unii Europejskiej. Szybszy też niż w większości krajów regionu, zwłaszcza jeżeli weźmiemy perspektywę 15-20-letnią, to wtedy ta Polska naprawdę się bardzo dobrze wyróżnia. I to jest z perspektywy inwestora kluczowe, bo jak się przychodzi do jakiegoś kraju i zakłada nam fabrykę, to raczej nie myślimy o perspektywie roku czy dwóch lat i na przykład ryzyku recesji w tym czy w tamtym kwartale, czy wystrzale inflacji, tylko patrzy się na długoterminowe trendy, na potencjał gospodarczy. Ten potencjał polskiej gospodarki wciąż jest mocny, pewnie słabszy niż dekadę temu, ale dalej z perspektywy inwestora unijnego jest bardzo wysoki. Zresztą także z perspektywy globalnego inwestora, z perspektywy inwestorów, którzy bardzo ostatnio aktywnie poszukują możliwości inwestycyjnych w regionie, czyli z krajów azjatyckich, Japonii, Chin, Korei, Indonezji czy Tajlandii, no to Polska dalej jest krajem o bardzo dobrych fundamentach, bardzo dobrych perspektywach rozwoju, jednym z mocniejszych, mówiąc tutaj już nieco kolokwialnie, koni gospodarczych w całej Unii.
Ja rozumiem, że jak popatrzymy sobie na takie rzeczy jak kurs walutowy, to on może być relatywnie korzystny, jeżeli ktoś inwestuje tu obcą walutę i wymienia je na złote, ale no na niekorzyść rozumiem, że działa trochę też podwyższona inflacja.
Najważniejsze z perspektywy inwestora jest stabilność. Zarówno stabilność cen, jak i stabilność kursu złotego. No już mniejsze ma znaczenie, czy płacimy za dolara 4 zł i 50 groszy, czy 4 zł, czy 3 zł i 50 groszy. Ważne, żeby to się utrzymywało w miarę na stabilnym poziomie, żeby inwestor zagraniczny nie przychodził i nagle ta jego wartość inwestycji w portfelu zmieniała się o 10, 20, 30% w perspektywie roku, no bo to generuje zarówno ryzyka biznesowe po stronie konkurencyjności produkcji w danym kraju, jak i też takie stricte portfelowe związane z wyceną po prostu tej inwestycji, która może się przekładać na przykład na kurs akcji na macierzystym rynku danego inwestora. Z inflacją jest dosyć podobnie, bo stabilność cen jest też bardzo ważna. Jeżeli inflacja jest wysoka, to nie tylko koszt pieniądza w danym kraju jest drogi, bo stopy procentowe prawdopodobnie też są wysokie, ale także zwiększa się ryzyko prowadzenia biznesu, no bo z kwartału na kwartał, czy z roku na rok trzeba wypłacać wyższe wynagrodzenia, to zmniejsza konkurencyjność danej firmy i wymusza szereg dodatkowych kosztów optymalizujących, a także takich sekurytyzacyjnych, związanych z zabezpieczeniem danej firmy przed skutkami tej wysokiej inflacji.
A jak popatrzymy na czynniki takie mniej ekonomiczne, a bardziej polityczne. Pamiętam, była taka teza postawiona jeszcze chyba nawet w pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, że problemy z sądownictwem, że spór z Komisją Europejską o praworządność wpłynie też na to, że zagraniczni inwestorzy będą obawiać się lokować tutaj swoje fabryki czy centra usług.
Ja to stale powtarzam, że ten czynnik ma oczywiście znaczenie, ale im dalej się jest od Polski, im dalej się jest od Unii Europejskiej, tym siła tego czynnika maleje. Znaczy on jest ważny dla krajów tych czołowych Unii Europejskiej, dla inwestorów z Niemiec, z Danii, z Austrii, z Francji. To tak. To faktycznie to, czy ulokować biznes w Polsce, czy biznes na Słowacji, zależy od tego, jaka jest efektywność sądownictwa, czy przestrzegane są reguły państwa prawa w danym kraju, to ma znaczenie. Natomiast jeżeli się jest inwestorem, czy to z Ameryki Północnej, czy z Azji, czy jeszcze jakiegoś innego regionu świata, no to de facto ma to niewielkie znaczenie, bo wtedy taki inwestor patrzy dużo bardziej globalnie i na przykład na tle chociażby nie tak daleko na globusie położonej Turcji, Polska jest krajem świetnej praworządności, o bardzo stabilnym systemie prawa, więc dla takich inwestorów to nie ma tak dużego znaczenia, czy aktualnie następuje nieznaczne pogorszenie standardów demokratycznych, czy nie. Dla nich właśnie ważniejsze będą te czynniki związane z rynkiem zbytu, ze stabilnością gospodarczą, czy kwestiami kosztów pracy.
Kiedy popatrzymy metodologicznie na to, jak raportowane są te inwestycje zagraniczne, bo rozmawiamy po konferencji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która podsumowała 2022 rok, no to PAIH liczy to jako inwestycje z kraju pochodzenia. W danych Narodowego Banku Polskiego widzimy to często jako przepływy, więc tam różne dziwne kraje jak Seszele czy inne raje podatkowe są relatywnie wysoko, ale jak popatrzymy też na te dane, to coś cię w nich zaskakuje? One są dobre, złe? Te 3 miliardy 700 milionów euro to dużo? I czy mamy szansę na więcej w przyszłych latach?
Wiesz, te dane mają bardzo niewiele wspólnego z tymi danymi, które otrzymujemy z Narodowego Banku Polskiego. Zresztą one też trafiają dużo później. Wstępne dane za cały 2022 rok to dopiero będą na koniec czerwca, a pełne dane, jeżeli się w tym roku w ogóle Narodowy Bank Polski wyrobi z ich publikacją, to będzie dobrze. Więc to są zupełnie różne mierniki. Tutaj raczej mówimy o inwestycjach, które zostały zakontraktowane i wcale te pieniądze nie muszą nawet zostać wydane w danym roku, tylko mówimy o skali inwestycji. Czasami te inwestycje są realizowane przez kilka lat i dopiero wtedy te pieniądze są tutaj wydawane i w rezultacie tego typu dane są bardzo podatne na jednorazowe, duże inwestycje. Takie inwestycje po prostu bardzo mocno na tym wyniku ważą. Więc ja bym patrzył tutaj raczej na tendencję, aniżeli na samą wartość, czy to jest 3 miliardy euro, czy 4 miliardy, czy 2 miliardy euro. To nie ma aż tak dużego znaczenia. Dla mnie to, co jest kluczowe i na co patrzę w tych danych, to jest dywersyfikacja, czyli czy to jest 1, 2, 3 projekty, czyli liczba tych projektów, a także dywersyfikacja geograficzna. Czyli czy na przykład zmienia się czołówka krajów, które najwięcej inwestują w Polsce, czy jest dużo małych projektów, które często przechodzą gdzieś pod radarem mediów. I tutaj w tych danych widać, że tych projektów jest sporo. Ja bardzo mocno zwracam uwagę na ten program Business Hubo, czyli ten program, który ma na celu zachęcanie firm białoruskich do relokowania swojego biznesu do Polski i tutaj tych firm było w ubiegłym roku 50. To jest naprawdę niezły wynik, bo Białoruś też nie jest olbrzymią gospodarką, więc 50 firm, które tutaj do nas dotarły, to jest naprawdę niezły wynik i to pokazuje, że Polska jest wciąż atrakcyjna i jest ważnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, także dla tych firm, które są spoza Unii Europejskiej.
To w takim razie jeszcze, gdybyśmy mogli spojrzeć trochę w przyszłość i powiedzieć, jakie czynniki będą decydujące w najbliższych kwartałach, jeżeli chodzi o lokowanie inwestycji czy w Polsce, czy gdzieś w krajach sąsiadujących. Rozumiem, że chyba tym głównym czynnikiem, o którym warto wspomnieć, ale którego chyba nie będziemy jakoś mocno rozwijać z racji na stan wiedzy, jest konflikt i wojna między Rosją a Ukrainą.
Paradoksalnie te dane pokazują, że ten konflikt nie miał aż tak dużego wpływu, jak się obawialiśmy. Jeszcze na początku 2022 roku, kiedy dowiedzieliśmy się o ataku Rosji na Ukrainę. W tej chwili widzimy, że inwestorzy, przynajmniej ci, którzy już byli w negocjacjach, te negocjacje kontynuowali, dokończyli. Tu jest jeszcze kwestia też rozłożenia geograficznego, bo faktycznie lokowanie inwestycji w tych województwach wschodnich, graniczących z Ukrainą, idzie nieco wolniej. To już widzimy też innych danych, innych informacji, że tam zakupy, czy to nieruchomości, czy w ogóle budowa fabryk jest wstrzymywana, czy inwestorzy na tym się dwa razy zastanawią. Natomiast jeżeli chodzi o cały kraj, to te dane pokazują, że tutaj sytuacja jest dobra i myślę, że niezależnie od tego, jak długo ten konflikt potrwa, o ile oczywiście się nie rozleje, to nie powinien mieć dużego wpływu na nastroje inwestorów.
A można zaryzykować taką tezę, jakkolwiek dziwnie i źle by to nie brzmiało, że ta wojna może być też pewną szansą dla Polski? To znaczy, po pierwsze, widzimy to, o czym mówiłeś, czyli relokację firmy. Tutaj akurat mówiłeś o Białorusi. Ale też ludzie z agencji wskazywali, że podobny proces ma miejsce w przypadku Ukrainy. Plus, no mogę się tylko domyślać, że inwestorzy z miejsc, które są na odwrotnej stronie globusa, jeżeli brali pod uwagę inwestycje właśnie w Ukrainie czy chociażby w Białorusi, no to teraz muszą poszukać jakiegoś innego miejsca i oczywiście pewnie się przesunąć trochę na zachód. Czy to będzie Polska, czy jakiś inny kraj, to już pewnie jest inna rozgrywka, ale czy ta wojna może być szansą?
Częściowo nastąpiło przeniesienie produkcji z Ukrainy do krajów ościennych, ale jedynie częściowo. Tutaj takiej cynicznej, bym powiedział, trochę szansy ugrania czegoś na tej wojnie nie widzę. Widzę dużo większą, długoterminową szansę na ugranie czegoś na zakończeniu tego konfliktu. Znaczy, jeżeli Ukraina wygra wojnę, to wtedy ten kraj będzie się w mojej ocenie bardzo szybko rozbudowywał, także ze środków pomocowych międzynarodowych, a to z kolei będzie stanowiło okazję dla bardzo wielu firm do tego, żeby dostarczać do Ukrainy produktów wytwarzanych w krajach ościennych, czyli żeby być jak najbliżej tego rynku, bo pewnie jeszcze w samej Ukrainie dużych inwestycji nie będzie, natomiast rynek będzie się bardzo chłonnie rozwijał i sporo inwestorów zdecyduje na rozwój pewnie biznesu w Polsce, właśnie na Węgrzech czy w Rumunii.
To ja jeszcze tylko dodam taką małą swoją perspektywę. Przygotowuję tekst o izbach handlowych i rozmawiam sporo z ich przedstawicielami i okazuje się, że zdaniem, które najczęściej powtarza się w tych rozmowach, jest to, że nie będzie odbudowy Ukrainy w przyszłości bez znaczącego udziału Polski, że Polska chcąc nie chcąc będzie taką bramą do odbudowy naszego wschodniego sąsiada. Nawet pojawiają się zapowiedzi, nie wiem, czy to można nazwać misji, ale sporo firm z zachodu Europy też się wybiera do Polski w najbliższych miesiącach, żeby zobaczyć, jak tu jest, z kim tu rozmawiać, do kogo pójść i jak zorganizować swoją pracę. No dobrze, czyli jakoś tak na koniec reasumując, jeżeli chodzi o inwestycje, jesteś optymistą, realistą, pesymistą?
Jestem optymistą, ale optymistą z gwiazdką, bo ja uważam, że rosnącym czynnikiem, jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, który inwestorzy biorą pod uwagę, jest miks energetyczny. Znaczy, jeżeli Polska nie będzie działać w kierunku zwiększania generowania energii ze źródeł odnawialnych, to będziemy automatycznie przegrywać wyścig o inwestycje zagraniczne z innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ dla wielu globalnych inwestorów raportowanie ESG, czyli właśnie to uwzględniające tą odpowiedzialność środowiskową i społeczną, będzie obowiązkowe. I oni będą musieli wykazać, jaki jest ślad węglowy całości ich produkcji i w momencie, w którym w Polsce będziemy mieć ślad węglowy wystrzelony w kosmos, dlatego że po prostu będziemy palić węgiel z Wenezueli.
Czy z Bełchatowa.
Niestety jeszcze chyba mniej efektywny energetycznie i generujący więcej dwutlenku węgla, ale to pewnie Robert by się wypowiedział lepiej, to Polska przestanie być atrakcyjnym miejscem do inwestowania i do właśnie relokowania tutaj produkcji.
I to była właśnie gwiazdka, czyli te małe napisy. Bardzo dziękuję. Dyrektor do spraw badań i główny ekonomista Polityki Insight Adam Czerniak był naszym gościem. Dziękuję.
Dzięki, do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.